Na zegarach 21.13, no to teraz możemy przejść do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, ale także piłka ręczna, nożna, sporty motorowe i kajakarstwo. Na początek jednak żużel, jecha wczorajszych meczów Ekstraligi z udziałem lubuskich drużyn. Na początek zwycięstwo Cash Broker Stali Gorzów w Tarnowie z grupą Azoty Unią. Ostatecznie gorzowianie wygrali ten mecz 52-38 i zainkasowali także punkt bonusowy. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg tego pojedynku, no to początek należał do gospodarzy. Unia rozpoczęła od mocnego uderzenia, można powiedzieć, bo para Niki Pedersen, Artur Mroczka wygrała podwójnie z Martinem Waculikiem i Szymonem Woźniakiem, więc było 5-1. Po 5 biegach Tarnowianie prowadzili jeszcze 18-12. W 7 biegu gorzowianie wygrali 4-2 i doprowadzili do remisu po 21. Następnie wygrali 5-1. Para Woźniak-Waculik było 26-22. No i później już gorzowianie kontrolowali przebieg tego meczu, jeszcze nieco powiększyli tą przewagę, no i ostatecznie triumfowali 14 punktami. No a po spotkaniu, nie ma się co dziwić, zadowolony był trener Cash Broker Stali Stanisław Chomski.
No, na pewno się cieszymy z tych punktów, które żeśmy tu zdobyli. Stylu, który był, choć początek nie zapowiadał tego. Nieźle wychodziliśmy ze startu, ale traciliśmy punkty w pierwszych 4 biegach. Później przerwie. Poszły wnioski we właściwym kierunku, dobra komunikacja. Zaczęliśmy te straty odrabiać. No, byliśmy zespołem, można powiedzieć, bez praktycznie słabych punktów. Wiem, jakie punkty też są potrzebne to dla Tarnowian, ale no co zrobić? No, to jest sport i to nie ma. Na pewno jakimś takim przełomowym może momentem, który może i podciął skrzydło, choć my wtedy prowadziliśmy 4 punktami. Bieg 11, w którym wybuch dla Artura Mroczki silniki. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, która się wtedy stworzyła, bo tuż za nim jechał i Krzysiek Kasprzak i Szymon Woźniak. Szczęście, że tak się to ustało. Dobrze, że Artur nie zmienił toru jazdy, bo w takich sytuacjach różnie to się zdarza. Jest pewne odruchy. Także myślę, że ten bieg w jakiś sposób też nas podbudował, a być może Tarnowian troszkę podłamał. Niemniej mieliśmy w drugiej fazie meczu jak poruszać się po tym torze. Cały czas była komunikacja, która sprawiła to, że jednak ten mecz wygraliśmy zdecydowanie, także myślę, że gratuluję moim chłopakom. No, nie będę tu nikogo szczególnie wyróżniał, ale na pewno jeżeli są dwa takie napędy jak tutaj Bartek i Krzysiek Kasprzak, a do tego doskoczył w drugiej fazie meczu Martin po zmianie motocykla, także parowi punkty robili, także można powiedzieć, że no, trzeba budować tą, można powiedzieć, moc zespołu. Na pewno nie jest nam lekko, bo Szymon w tym ważnych meczach wchodził znowu po miesięcznej przerwie. Były głosy, że błąd, trzeba było Sundströma. Ja nie patrzę na to, tak, jak troszeczkę wybiegłem. Może dalej ja buduję zespół pod kątem tej ostatecznej rozgrywki. Mam nadzieję, że znajdziemy się w playoffach i to będzie. Po to kontrolowaliśmy takich zawodników, a nie ich, żeby oni jeździli, i ten kredyt zaufania musi być, i tutaj zawodnicy odpłacili z nawiązką. Pewnie byli też podrażnieni tym remisem u nas z Leszczem, choć równie dobrze mogliśmy przegrać ten mecz, ale cieszy mnie, że była taka złość sportowa, która zaowocowała takim wynikiem.
Jak już wspominał w swojej wypowiedzi trener Stanisław Chomski, 2 takimi najjaśniejszymi punktami w jego drużynie byli wczoraj Krzysztof Kasprzak i Bartosz Zmarzlik, obaj po 14 punktów, z tym, że Krzysztof Kasprzak wykręcił tak zwany płatny komplet, czyli 14 punktów z bonusem, a w ostatnim wyścigu przyjechał przed Bartoszem Zmarzlikiem. No i z Krzysztofem Kasprzakiem po wczorajszym meczu w Tarnowie rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Tak się zastanawiam nad kibicami, bo tak, na prezentacji gwizdy, a teraz do ciebie podchodzą zdjęcia, robią selfie i autografy.
Tak, to już jest. Raz gwizdzą, raz klaskają, jak dobrze wiesz.
Dzisiaj kapitalny występ. Byłby komplet punktów, gdyby nie porażka w ostatnim wyścigu z Bartkiem Zmarzlikiem, ale chyba tak nie za bardzo ci zależało, żeby go wyprzedzić. Czy jednak?
Nie chciałem go wyprzedzić, jechałem swoim torem, a Bartek wyprzedził mnie. To wszystko.
zaskoczony tym znakomitym rezultatem mimo wszystko? Trochę szczęścia miałeś, trzeba przyznać.
Na pewno to dobry tor. Wygraliśmy, każda cała drużyna pojechała dobrze i wygraliśmy, więc o to chodziło.
Mówię o szczęściu, bo w pierwszym wyścigu Jamruk znakomicie wyskoczył spod taśmy, sędzia zatrzymał wyścig, zmieniłeś motocykl i to przyniosło pozytywny efekt.
To był pech, że on ukradł start, bo żeby nie ukradł, ja bym go założył i pojechał do przodu, więc nie wiem, czy szczęście, no tak miało być.
No później z kolei jechałeś na trzeciej pozycji, no i defekt Artura Mroczki.
Tam miał defekt, chyba uderzył w bandę, więc jego błąd, no szkoda, że popełnił ten błąd i pojechaliśmy do przodu.
Nic, tylko się cieszyć, tak?
Tak, tak, bezbłędnie, 15, drużyna wygrała, super. Jestem zadowolony.
Co teraz? Przez ten tydzień? Przez następne dwa tygodnie w zasadzie, bo kolejny mecz ligowy dopiero za dwa tygodnie. Mówimy o Polsce oczywiście.
Teraz odpocznę trochę, bo przygotowałem się na ten ciężki trzydniowy weekend długo. W niedzielę do Gdańska, tam jakieś nowe silniki przetestuję i za tydzień z Wrocławiem, więc będziemy przygotowani.
Za dwa tygodnie.
Tak.
No właśnie, za dwa tygodnie dopiero kolejne ligowe potyczki. No to teraz drugi z asów w talii trenera Stanisława Chomskiego, Bartosz Zmarzlik, który zdobył 14 punktów, jak już wspominałem wczoraj w Tarnowie. Aż 4 trójki na jego koncie i tylko w pierwszym starcie 2 na właśnie koncie Bartosza Zmarzlika, którego teraz posłuchamy.
Po drugim biegu mi się znacznie lepiej jechało. W tym pierwszym czułem szybkość, aczkolwiek przyjechałem drugi i tak naprawdę, nie wiem, za bardzo dotrzymałem o ten start. Kenneth ładnie najechał na dwa koła po pierwszym łuku, już była nawierzchnia odsypana i gdzieś tam czułem się bardzo szybki, bo prawie nic nie zmieniałem potem, a wygrywałem wszystkie biegi. Aczkolwiek gdzieś tam troszeczkę dużo myśli było przed dzisiejszym meczem, bo w Tarnowie to ja szału nigdy nie robiłem. Gdzieś tam 2 lata temu, jak zrobiłem dychę, to pamiętam, byłem bardzo szczęśliwy, ale gdzieś tam dużo analizy, też fajna, mega dobra komunikacja była tutaj dzisiaj z trenerem, z chłopakami, gdzie wymieniliśmy się poglądami i gdzieś tam faktycznie to wspólnie zadziałało.
Tyle Bartosz Zmarzlik i kończymy wątek meczu w Tarnowie. Przechodzimy na drugą stronę naszego województwa, do Zielonej Góry. Wczoraj Falubas mierzył się z Fogołunią Leszną i Zielonogórzanie po raz drugi w tym sezonie przegrali z aktualnymi mistrzami kraju. Wczoraj 38-52, a skoro GKM Grudziądz pokonał wczoraj u siebie Getwell Toruń 49-41, no to Zielonogórzanie spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Do końca rundy zasadniczej wiadomo, jeszcze 3 mecze pozostały. No, w przypadku Falubazu 2, no, niezwykle kluczowy wyjazd do Grudziądza w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej i na koniec jeszcze z drużyną właśnie z Tarnowa, czyli tymi bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie. Jeżeli chodzi o przebieg wczorajszego pojedynku, no to 2 mocne ciosy na początku ze strony Unii Leszno, która prowadziła po 2 biegach już 10-2. Zielonogórzanie później z kolejnymi biegami starali się niwelować te straty. Po 7 biegach przegrywali już tylko 19-23. Następnie mieliśmy serię remisów i w 12 gonitwie Unia wygrała 4-2, prowadziła 39-33. Następnie remis, Unia prowadziła 42-36. No i jeszcze wydawało się, że Zielonogórzanie, jeżeli dadzą z siebie naprawdę wszystko w tych ostatnich biegach nominowanych, to jeszcze mogą losy tego spotkania odwrócić, no ale tak się nie stało. Unia wygrała 5-1, no i stąd też właśnie taki wysoki wynik, czyli 14-punktowa przewaga, prowadzenie, ostatecznie zwycięstwo aktualnego lidera tabeli żużlowej Ekstraligi. No to teraz posłuchamy Adama Skórnickiego, menadżera Falubazu, z którym po wczorajszym meczu rozmawiał Maciej Noskowicz.
Walczyliście, staraliście się, ale no, pana macierzysty klub jednak jednak lepszy, chyba co tu dużo mówić. Jak pan oceni ten?
No mistrz Polski to na pewno coś mówi, no, a do tego troszeczkę zmian w zespole. Inni otwierali dzisiaj zawody. To też nie jest tak prosto wejść w rolę otwierających mecz. Później jest troszeczkę przerwy, do tego i pogoda, i małe awarie dzisiaj z przygotowaniem toru, więc no, zawodnicy mogli czuć się troszeczkę zaskoczeni, no i tak też to się dla nas zaczęło. No szkoda tego meczu, bo do tego 13 wyścigu myślę, że to był dość ciekawy pojedynek. No, jednak gdzieś ten dystans 6-punktowy Unia utrzymywała i ciężko nam było, mało było też zwycięstw indywidualnych, więc ciężko było odrobić te straty. Aczkolwiek myślę, że pomimo takiej porażki powinniśmy nadal, myślę, że mały krok ku lepszej dyspozycji całego zespołu był dzisiaj uczyniony.
Czy ten nieudany początek 2-10 ustawił w jakimś stopniu rywalizację, że to musieliście od samego początku gonić?
Myślę, że nie ustawił, ale na pewno odrabiać te 8 punktów było ciężko, więc przez następne 11 wyścigów udało się te 2 punkty jakby zmniejszyć, ale to było wszystko, na co dzisiaj było nas stać.
Szukamy plusów. Torsel, Zęgota to są te największe plusy w pana drużynie, jak już szukamy jakichś pozytywnych kwestii?
No myślę, że na pewno Jacob jest dzisiaj jaśniejszą stroną i Grzegorz tak samo. No szkoda, że po takim pięknym początku stracił swój bardzo dobry motocykl, bo to też nam pokrzyżowało plany z rezerwami taktycznymi. No myślę też, że Mateusz był dzisiaj widoczny, próbował przedzielić parę juniorską drużyny z Leszna. No na pewno ciężko było Sebastianowi, który stracił w piątek swój najlepszy silnik i na pewno tutaj w tej materii musimy poszukać czegoś i szybko ten sprzętowy jakby brak mu zrekompensować.
Kibice krzyczą walczyć, trenować. Na te 2 tygodnie tak na gorąco będziecie trenować, czy jaki jest plan, żeby na te 2 wyjazdowe mecze się przygotować najlepiej jak się da?
No trenujemy, mieliśmy ogromną przerwę i cały czas trenowaliśmy i myślę, że dzisiaj było walczone, więc nadal będziemy trenować, nadal będziemy walczyć.
Ostatnie miejsce zajmujemy. Pan jest optymistą cały czas, że się uda tą Ekstraligę obronić?
Nadal powtarzam, że najważniejsze mecze są przed nami i porażka z tą Unią jeszcze wszystkiego nie przekreśla. Najważniejszy jest mecz z Tarnowską Unią u nas, jak i ten mecz wjazdowy w Grudziądzu. No i mamy jeszcze mecz wyjazdowy, następny nasz jest to Częstochowa i tam jedziemy po dobrą naukę również i walczyć o niespodziankę.
Jak słyszeliśmy, menadżer Falbazu Adam Skórnicki nie załamuje rąk i jeszcze spogląda właśnie na te kolejne pojedynki, które mogą dać utrzymanie zielonogórskiej ekipie. Jak tak spojrzymy na dorobek punktowy poszczególnych zawodników Falubazu we wczorajszym pojedynku, no to tutaj widać ewidentnie, że zabrakło punktów liderów, przede wszystkim Patryka Dudka, bo 6 punktów z bonusem to jest mało jak na lidera głównego Falubazu i także Mikael Jebsen-Jensen, zaledwie 4 punkty z 2 bonusami. Na pewno należy pochwalić Jakoba Torsela, który po tak naprawdę piątkowym sparingu ze Spitkarem Motor Lublin, o tym się już mówiło nieoficjalnie, w niedzielę ta oficjalna decyzja zapadła, że właśnie Torsel zastąpi Kacpra Gomulskiego, wcześniej awisowanego w składzie Falubazu, no i Szwed wczoraj 9 punktów zdobył w 5 startach, no to jest na pewno dobry wynik. A wracając do Patryka Dudka, teraz właśnie jego wypowiedź, z nim rozmawiał także Maciej Noskowicz.
Całe zawody się trzymaliśmy, jednak popełnialiśmy chyba trochę za dużo błędów, to znaczy ja na pewno w jednym z biegów gdzieś tam z Januszem Kołodziejem pojechałem za szeroko i później widziałem taką samą sytuację, miał Jakub Torsel. Później tak tych biegów w sumie nie pamiętam, innych biegów. No i w sumie trzymaliśmy się, ale to było też wiadomo, że ciężko nam będzie zawsze w biegach nominowanych. Nie jesteśmy, że tak powiem, w tym samym miejscu, gdzie w tamtym roku mieliśmy, tak powiem, mogliśmy być bardziej pewni siebie w biegach nominowanych. W tym roku każdy wie teraz, w jakiej, że tak powiem, jesteśmy w sytuacji z formą, tym bardziej, że każdy jedzie od nas raz lepiej, raz gorzej i nigdy nie możemy pojechać jako drużyna w jednym dniu idealnie, zawsze gdzieś ktoś ma jakiś poślizg. No dzisiaj było też wszystko fajnie, równo, tylko że no zawsze brakuje nam gdzieś tam tych biegów, gdzie powinniśmy wygrywać no i przegraliśmy.
W pierwszym biegu zostałeś mocno wywieziony przez Dominika Kubera, przez co zostałeś trochę z tyłu. Czy takie wejście w mecz zaburza trochę rytm w dalszej części zawodu?
Dominik w ogóle dzisiaj jeździł agresywnie całe zawody i w końcu sam się niestety nadział na koło gdzieś tam Grzyśka Zęgoty, nie wiem w sumie jak się czuje, ale no tak się jeździ na żużlu i wypchnął mnie i nic nie mogłem dalej zrobić, jechałem swoje i tyle.
Jako zawodnicy patrzycie na wyniki innych drużyn, mówię o Grudziądzu i Tarnowie, czy skupiacie się tylko i wyłącznie na sobie i kolejnym własnym meczu?
Nie wiem, jakie były wyniki tamtych meczów.
Grudziądz wygrał z Toruniem, jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli i czy ta sytuacja sprawi, że no, będziemy teraz nerwowo na wszystko patrzeć?
Nie wiem, co to nam daje. Nie wiem, czy jak wygramy jakiś mecz z bonusem, to da nam to awans, czy nie. Nie wiem, wy musicie to tam gdzieś skomentować.
Chciałbym teraz zapytać, czy on był w miarę powtarzalny, taki jak w piątek, bo bardzo często mówicie, że chcecie mieć taki tor jak na treningach. To się udało odtworzyć?
Myślę, że był podobny. Był zbliżony do warunków piątkowych, jednak ta szeroka mogłaby lepiej chodzić, jednak tylko był ważny dzisiaj start i jazda do środka toru, gdzieś ten drugi łuk, gdzie zawsze trzymał szeroko, chyba nie trzymał tak, jak my byśmy chcieli. Jednak może to też warunki pogodowe, jest strasznie gorąco i może gdzieś to polewanie toru nie daje tego samego, co zawsze, tego efektu, że ten szeroka powinna być szybsza od krawężnika. No ale cóż, no to nie ma znaczenia w sumie przy przegranym meczu. Jakbyśmy wygrali mecz, no to bym powiedział, że był tor okej.
Tyle Patryk Dudek, a teraz posłuchamy wieloletniego kapitana Falobazu. Piotr Protasiewicz zdobył wczoraj 7 punktów z bonusem.
Trudny mecz, spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że lepiej zaczniemy, a zaczęliśmy kiepsko, bo chyba 2 razy 5-7, także trochę tam w tych punktów uciekało. Później gdzieś tam w meczu żeśmy robiliśmy co mogliśmy, gdzieś tam zbliżyliśmy się na 6 punktów przed biegami nominowanymi, no ale 14-15, no nie po naszej myśli, no i bez punktów jesteśmy nadal.
Ostatnie miejsce w tabeli mamy teraz i to jest duża obawa, że może być spadek, czy spokojnie byś jednak...
Są 3 mecze z drużynami, z którymi rywalizujemy o utrzymanie. No zobaczymy, no. Sytuacja, czy byśmy wygrali dzisiaj, czy nie dalej te mecze z tymi drużynami w bezpośrednim pojedynku będą decydowały, zdajemy sobie sprawę. Dalej ćwiczymy, walczymy i nie poddajemy się.
Spoglądamy teraz na tabelę żużlowej Ekstraligi. Tutaj cały czas na czele, na pierwszym miejscu Fogo Unia Leszno, która po zwycięstwie w Zielonej Górze ma na swoim koncie 23 punkty. Na drugim miejscu Cashbroker Stal Gorzów, mająca 19 oczek, czyli tylko 4 mniej od leszczyńskich Byków. Na trzecim miejscu Betard Sparta Wrocław, 17 punktów. Forbe Włóknia Szczęstochowa 14. No a Falobas, tak jak już wspominałem, na miejscu ostatnim 7 oczek Zielonogórzan, na 7 miejscu Tarnowianie 8 i na 6, no spory awans, bo z 8 na 6 Mr. Garden GKM Grudziądz zanotował także 8 punktów. W najbliższej kolejce, która 12 sierpnia, Zielonogórzanie udadzą się do Częstochowy na mecz z Włókniarzem, a jeżeli chodzi o pozostałe pojedynki, też już o tym wspominałem, 19 sierpnia w Grudziądzu mecz Falobazu, no i ostatni pojedynek, bardzo, naprawdę bardzo istotny, kluczowy w tej walce o utrzymanie, być może 26 sierpnia Falobaz będzie podejmował grupę Azoty Unię Tarnów. To tyle, jeżeli chodzi o żużel w dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego. Teraz chwila muzycznej przerwy, a później będzie piłka ręczna. Na zegarach 21:35, no to teraz zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią Szczypiorniak. Piłkarze ręczni Stali Gorzów zajęli drugie miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Dębna. Gorzowscy szczypiorniści najpierw pokonali swojego pierwszoligowego rywala Nielbę Wągrowiec 28-16, a w meczu o pierwsze miejsce ulegli superligowemu Chrobremu Głogów 20-25. Dla gorzowskiego zespołu ten turniej był zwieńczeniem tygodniowego obozu w Dębnie. Materiał przygotował Filip Górecki.
Oskar Serpina, kapitan Stali Gorzów. Jak na lipiec, to chyba nie najgorszy ten mecz do oglądania.
No dokładnie, cały ten turniej w naszym wykonaniu udany. Wczoraj wygrana wysoka z Nielbą Wągrowiec, czyli naszym rywalem ligowym. Teraz bardzo porządne granie z Chrobrym Głogów, który wszyscy dobrze znają. No, jest bardzo solidna ekipa. My się dobrze zaprezentowaliśmy po tym obozie. Spodziewaliśmy się, że będziemy mieli siły do tej 40 minuty. Tak było na remisie do tej minuty. Ale wynik bardzo korzystny, także jesteśmy zadowoleni. Dobrze przepracowany okres i jedziemy dalej z robotą.
Mocno tu dostaliście w kość.
Bardzo mocno, trener nas nie oszczędzał, ale byliśmy na to przygotowani, ponieważ mówił, że będzie bolało, także bolało i boli teraz. Jeden dzień wolnego, jakaś odnowa i wchodzimy dalej w ciężki tryb przygotowań, no ale to zaprocentuje na ligę, także tak trzeba w okresie przygotowawczym przepracować czas.
Obóz to też pewnie integracja z nowymi kolegami, jak idzie?
Tak, no nie da się ukryć, że no, tak musi być, bo jest tu teraz paru nowych zawodników. Bardzo dobrze ze sobą funkcjonujemy od początku, a mimo tego natłoku treningowych obowiązków znalazł się czas na takiego delikatnego grilla.
Trener Stali Gorzów Dariusz Molski. Dzisiaj inny rywal, to zdecydowanie, jak pan ten mecz podsumuje?
Bardzo dobry rywal i bardzo dobry mecz, uważam. Po pierwsze, przeciwnik, tak jak już wcześniej powiedziałem, z najwyższej półki i to właśnie spowodowało, że mogliśmy tutaj poćwiczyć sobie naprawdę w trudnych warunkach wszystkie te nasze sytuacje, nad którymi pracowaliśmy. Bardzo pożyteczny sparing. Z takimi przeciwnikami należy grać cały czas, bo to naprawdę to jest nauka. I jak te akcje nasze wychodzą przy takim przeciwniku dobrze, to też jest duża satysfakcja.
A tych wariantów ustawień personalnych trochę tu było?
No tak, doszło kilku ludzi, kilku nowych ludzi i trzeba tutaj to pomału wpasowywać to wszystko. Dużo pracy przed nimi, bardzo dużo pracy przed nimi, no ale mamy czas. Maciej pokazał przeciwnik, że praktycznie w cały skład gra i daje sobie radę. Nie grali młodzi, ale to przyczyna jest tylko taka, że przeciwnik dla nich jest za silny po prostu i oni są trochę jakieś 40 kilo młodsi od nich i po prostu strach powoduje to, że oni z takimi przeciwnikami, no uważam, że to dla nich jest za wcześnie, mógłby się to źle skończyć.
Jest pan zadowolony z pracy tu wykonanej od początku obozu?
Tak, aczkolwiek nie zrobiliśmy wszystkiego, na bieżąco musiałem reagować na to, co się tutaj dzieje i plany były troszkę, że tak powiem, większe, a nie zrobiliśmy tego, co wszystkiego. Musieliśmy się zatrzymywać nad paroma rzeczami trochę dłużej, stąd też, no ale to nie ma żadnego problemu, bo tego czasu jeszcze trochę mamy. Także myślę, że spokojnie sobie teraz już w tym rytmie dwutreningowym do końca sierpnia spokojnie sobie przepracujemy.
Co najbliższe w rozkładzie?
11 jedziemy do Nielby, 24 jedziemy do Zagłębia Lubin. Tam w Nielbie mamy turniej, tam są 4 zespoły, jednodniowy, nie, czy dwudniowy, jednodniowy. 2 mecze, tak jak tu w tej formule, ale jednodniowy. Potem 24 jedziemy do Zagłębia Lubin na sparing jednodniowy i 25 mamy turniej w Zielonej Górze. 1 bodajże września, to jest chyba sobota. Planuję rozegrać ostatni sparing i to będzie prawdopodobnie Gwardia Koszalin u nas.
A z piłki ręcznej płynnie przechodzimy do futbolu. Piłkarze Falobazu Zielona Góra przygotowują się do rozgrywek 4 ligi, dopinają kadrę i mają za sobą kilka gier kontrolnych, w których jak do tej pory, no trzeba przyznać, rywalizowali ze zmiennym szczęściem. Po ostatnim sparingu Zielonogórzan, dodajmy przegranym z innym czwartoligowcem, Tęczą Krosno-Odrzańskie 1-2. Jacek Białogłowy rozmawiał z pełnomocnikiem zarządu Falobazu do spraw sportowych, Maciejem Murawskim, głównie o kadrze zielonogórskiej ekipy na przyszły sezon.
Mamy zespół doświadczony, mamy zespół, w których jest kilku młodych zawodników. Ogólnie w kadrze mamy dużo młodych zawodników. Dzisiaj znowu kilku zawodników U17 zagrało i oni na pewno będą dostawali szansę. Natomiast też mamy zawodników, którzy mają duże doświadczenie i to nie czwartoligowe, tylko trzecioligowe i też drugoligowe, bo przecież też grali w takich rozgrywkach, więc ja uważam, że w większości meczów będziemy dominować bardzo. My tego chcemy i też wiemy, że przeciwnik będzie też na to nastawiony. Natomiast Tęcza kilka razy doskakiwała do nas i szczególnie w drugiej połowie próbowała podejść wyżej, gdzieś tam zmusić nas do grania długim podaniem. Co nie wydawało mi się przed tym meczem, że w czwartej lidze w ogóle będzie, bo w trzeciej lidze zdarzało się, że musieliśmy też tak grać, jak przychodziło 5-6 zawodników i próbowało nas gdzieś tam postraszyć. No to się okazało, że Tęcza też w czwartej lidze może to spróbować zrobić, ale to nie jest problem, bo w pewnym momencie, jak będzie wychodziło tak wielu zawodników z Tęczy, to znaczy, że z przodu będziemy mieli więcej miejsca i to akurat jest dobre.
Czy wy macie już właściwie tą kadrę zamkniętą, nie. Czy nie? Jak to jest? Trener mi mówił, że jeszcze chętnie by kogoś widział w kadrze, bo tam koło 18 się ta kadra kręci. Natomiast czy ci, którzy tu byli dzisiaj na boisku, wiem, że jeszcze 2,5 tygodnia, no ale to już trzeba chyba zamykać jednak mimo wszystko kadrę. To są ludzie, którzy już mają papier podpisany, formalnie są. Czy jeszcze grali tu ludzie, nawet z tych nazwisk, które wiemy, którzy jeszcze nie są do końca podpisani, jak już używam tego słowa? I czy jeszcze coś?
2-3 zawodników jeszcze nie podpisało kontraktu.
Natomiast, z tych takich podstawowych?
To znaczy nie, no z tych, co tutaj grali. Natomiast to nie jest, to jest kwestia po prostu dni, bo my jesteśmy dogadani, ale jeszcze ich kontraktów nie podpisaliśmy. Natomiast no, mamy w tej chwili dużo młodych zawodników w kadrze. Chcielibyśmy, żeby ich dużo było, natomiast chcielibyśmy, żeby ta kadra była ponad 22-osobowa, a w tej chwili nie mamy tylu zawodników, więc na pewno jeszcze do nas dojdą albo zawodnicy z akademii, czyli z klubu, z juniorów. Będziemy, jak zaczną się treningi juniorów, to tam poszukamy zawodników, którzy może się będą nadawali. Ale jak się okazja jakaś trafi, to czemu nie? Mamy, myślę, że zespół, który jest w stanie walczyć o trzecią ligę i grając atrakcyjny futbol. Natomiast ktoś przyjdzie, zawsze ktoś tam się pojawia, ktoś dzwoni i wtedy, jeżeli będzie pasował do zespołu, do tej pozycji, na którą ewentualnie miałby szansę grać, no to się zastanowimy. W tej chwili mamy zespół, natomiast jeżeli ktoś się pojawi ciekawy, no to po prostu go przyjmiemy chętnie.
A w którymś miejscu chętnie byście na przykład szczególnie kogoś wstawili jeszcze?
Mamy tak elastyczną kadrę, że praktycznie może nie jeden do jednego, nie tak, że na każdą pozycję mamy dwóch zawodników, bo nie mamy 22 w tym momencie. Natomiast przez to, że kilku zawodników może zagrać na kilku pozycjach, to tak naprawdę mamy każdą pozycję zabezpieczoną co najmniej dwoma zawodnikami. I to myślę, że to jest istotne, ale tak jak już wspomniałem, zawsze jeden, dwóch zawodników, jeżeli będą lepsi albo będą zawodnikami tu z okolic, znaczy przede wszystkim dobrze, jak to będą zawodnicy stąd, bo mamy chłopaków praktycznie wszystkich, którzy są wychowankami naszego klubu. Wcześniej oczywiście inaczej się ten nasz klub nazywał, ale to jest kontynuator, nasz klub to jest kontynuator tego, który nazywał się kiedyś Lechia, UKP, UKP Falubas, więc to są zawodnicy, którzy się tu wychowali w Zielonej Górze. Poza Dandim, który przyszedł z Nowej Soli, który grał 3 lata w Problem Głogów, ale to też jest chłopak z Kożuchowa, więc gdzieś tam wpisuje się w naszą politykę. To są chłopcy stąd i raczej tylko tacy będą przychodzić. No musiałby być naprawdę kozakiem, żebyśmy wzięli gościa, który nie jest stąd i wtedy musielibyśmy mieć pewność, że on faktycznie zrobi dużą różnicę. Tak jak powiedziałem, ja jestem spokojny o tą kadrę. Myślę, że jak ci zawodnicy, którzy są, zostaną, to będziemy mieli ciekawy zespół.
Na zegarach 21:47, a w tej części dzisiejszego magazynu sportowego o Międzynarodowym Dniu Sportów Motorowych, który odbył się ostatnio w Lemierzycach. Główną atrakcją sportową imprezy były wyścigi autokrosowe i motokrosowe. W tych ostatnich zwyciężył Wiktor Jasiński z Automobil Klubu Gorzowskiego, dla którego był to przerywnik w walce o najwyższe cele w Mistrzostwach Polski.
Wygrałem start, pojechałem do przodu, nie miałem kontaktu z innymi rywalami. Dojechałem tak do mety. W pierwszym biegu wystartowałem drugi, udało mi się przejść na pierwszą pozycję, więc było też dobrze. Wygrałem 2 biegi. W motokrosie, w sporcie, w którym się ścigamy, głównym takim celem, żeby dojechać na pierwszym miejscu, to jest wygranie startu. Jak wygrywam start, to dojeżdżam pierwszy. Jak przegram start, to jest ciężka walka, żeby przebić, szczególnie na tym torze. No, powstałem, ponieważ jest jedna praktycznie ścieżka, którą jadą zawodnicy. Ciężko się wyprzedzać, no ale cóż, fajny tor, fajne zawody, wygrałem, dziękuję organizatorom za zaproszenie i jedziemy dalej. Dla mnie to był trening, ale były trudności, ponieważ jechałem na motocyklu KTM 350, na co dzień ścigam się Yamahą 250 w Mistrzostwach Polski, jechałem w Mistrzostwach Świata i tam jechałem akurat setką, w sumie to jest mój pierwszy kontakt z 350. Ale jestem zadowolony z tego motocykla i zobaczymy, co będzie na przyszłość.
A przyszłość to Mistrzostwa Polski, które wkraczają w decydującą fazę, tak?
Tak jest. Jestem w tej chwili na 4. miejscu Mistrzostw Polski w klasie MX2 Junior. Walczę o 1. trójkę. Do drugiego zawodnika mam 29 punktów, więc bardzo mało. Za wyścig może zdobyć 50 punktów za wygraną. Na pewno się nie poddam i walczę o jak najlepsze miejsce.
Janusz Krzyśków, wójt gminy Słońsk.
Jest to 2. rok rzędu. Pierwszy w zeszłym roku mieliśmy tylko autocross. Gdzieś tam pomysł padł, żeby to rozszerzyć o motocross, ale ja jestem zawsze zwolennikiem, jeżeli robimy to coś konkretnego. I zdecydowaliśmy się zrobić ten tor, który to widzimy, motocross. Jest to chyba 2. w województwie tej wielkości. I rozszerzyliśmy nasze zawody motocrossowe i autocrossowe w tym roku o ten tor. I myślę, że to daje nam możliwość w dalszych latach już do poważniejszych imprez przeprowadzania. Wiem, że tor przeszedł bardzo pozytywną opinię przez PZMOT, czyli homologacja jest, wszystko tak jak na prawdziwych zawodach. I tu jest taki był moje spostrzeżenie i zdanie co do naszego klubu motorowego, żeby jednak od przyszłego roku już startowali w tych powiedzmy zawodach motocrossowych na różnego rodzaju, czy to Mistrzostwa Polski, czy okręgu, czy rejonu. No to już te kategorie, które oni tam w zawodach motocrossowych posiadają, to żeby włączyli się i wtedy zrobić imprezę wojewódzką, krajową, już naprawdę takiego dużej rangi wydarzenie. I myślę, że to nam się uda w przyszłym roku. Zobaczymy, zapał jest, stowarzyszenie powstało, oni tu zaangażowani byli przygotowaniu tego toru. My, wiadomo, gmina finansuje, ale te niektóre prace no, oni sami wykonywali. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś wykonuje, to i poszanują to. I będziemy mieli coś dobrego, coś ładnego, tak jak dzisiaj widzimy, jakie jest zainteresowane. Jest to w jakimś stopniu promocja gminy, no niestety. I myślę, że ku temu będziemy szli, bo też widzimy, co się dzieje z kładami na tych naszych drogach, czy to wiejskich, czy miejskich, gdzie są one niszczone. Tu mają możliwość wykazania się, tu mają możliwość jazdy i będziemy to udostępniać też.
A na koniec dzisiejszego magazynu jeszcze kajakarstwo. W połowie lipca grupa gorzowskich kajakarzy startowała w Hiszpanii w międzynarodowych regatach. Wśród nich zawodnik Admiry Gorzów, Andrzej Gryczko, dwukrotny wicemistrz świata, niedawno skończył 50 lat, ale wcale nie zamierza rozstawać się z łódką. O regatach i o życiu sportowego weterana z utytułowanym kajakarzem gorzowskiej Admiry rozmawiał Filip Górecki.
Są to międzynarodowe zawody, które odbywa się cyklicznie w Hiszpanii, w miejscowości tam Sampdoria. Jest to start generalnie na K4. Wszystkie międzynarodowe osady ścigają się na dystansie 5 km, na czwórkach pierwiednej miejscowości, potem przyjeżdżamy właśnie w góry do Sampdorii i tam jest drugi wyścig tych czwórek. Potem się też liczy łączna liczba punktów i ogólny start. W tym roku startowaliśmy z AZS-em AWF-em, czyli był Bartek Jąkisz, Kamil Kołpak z AZS-u, potem Siwiec i ja Andrzej Gryczko z Admiry Gorzów. Taką czwórkę stworzyliśmy tam na miejscu, można powiedzieć, bo to pierwszy raz siedzieliśmy w tej czwórce i w kategorii tej międzynarodowej pierwszych zawodach zajęliśmy 5. miejsce, a potem na drugich 6. miejsce. Także poprawiliśmy się o 3 lokaty od zeszłego roku, także pozycja jakaś wzrostowa. Myślę, że może w przyszłym roku będzie lepiej jeszcze.
Były też panie z Gorzowa, Klaudia Szewczyk, Paulina Noga. Jak im poszło?
Tak, z dwoma koleżankami jeszcze też tam startowały, też na K4, też na tym samym dystansie 5 km. Tu zajęły odpowiednio 7 i 8 miejsca. Mniej więcej powtórzyły te lokaty zeszłoroczne. No, myślę, że też przyzwoity start dziewczyn był na tym dystansie. One też krótko pływały w tej osadzie. Także myślę, że powinny być zadowolone.
Pan wystartował, przypomnijmy, albo może powiedzmy, pan niedawno 50 lat skończył. Chce się jeszcze pan upływać?
Znaczy to tak jak pan mówi, 50 lat, może można było nie mówić, ale tak, taka jest prawda. No to jest jakiś, można powiedzieć, sposób na życie, na jakąś tam utrzymanie się w dobrej formie, przedłużenie, jeżeli można powiedzieć, młodości, to już tam... Tak dalej. No i człowiek, no mówię, jak tak z kolegami rozmawiam, jedni chodzą na fitness, drudzy biegają, ja pływam kajakiem.
Z wiekiem pewnie cechy motoryczne, fizyczne gdzieś się pogarszają, ale to jak w innych sportach, techniki się nie zapomina?
No techniki się nie zapomina, aczkolwiek widzę, że szybkość, to właśnie ta motoryka, ta szybkość jednak z wiekiem troszeczkę spadła, tak że ci młodsi koledzy jednak są szybsi. Nadrabiam to troszeczkę pewną wytrzymałością, także dlatego też generalnie nie specjalizuję się, może dużo słowo powiedziane, ale w tych dłuższych dystansach pływam, także... Tam na 5 km właśnie na tych zawodach międzynarodowych. Oprócz tego z Sławkiem Siwcem wygraliśmy na 10 km Mistrzostwa Polski długodystansowe. No i szykujemy się do maratonu, który odbędzie się także w Gorzowie teraz w tym roku.
Z jaką częstotliwością pan tą formę podtrzymuje?
Nas zawsze w zimie troszkę bastujemy, nawet troszkę waga wzrasta i później już jak zaczyna się już pierwsza krana warcie, zaczynamy pływać, to wtedy już zaczynamy ilości kilometrów duże pokonywać i w sezon, prawda? Także ta częstotliwość potem jest mocniejsza w sezonie letnim.
Kajakarstwo chyba jakoś bardzo się nie zmienia przez te lata, może chyba tylko, nie wiem, lepszy sprzęt.
No w tej chwili od tego, co ja zdobywałem Mistrzostwa Świata 20 parę lat temu w Poznaniu i w Kopenhadze, no to jednak bardzo mocno łódki poszły do przodu. Wiosła bardzo podobne są w tej chwili, jak i wtedy, ale łódki są węższe, szybsze i też to widać po czasach, które zawodnicy w tej chwili osiągają, a co osiągali kilkanaście lat temu.
Kolega z łódki, Sławomir Siwiec, patrzy z uznaniem?
No płaczy, no, można powiedzieć, z uznaniem, trochę może się do tego przyzwyczaił, ale... Marzy mu się, żeby za 20 parę lat też tak być w takiej kondycji.
A pan jak sobie wyobraża, ile jeszcze jest pan w stanie?
Znaczy ja sobie, tak jak mówię, nie zakładam sobie, ile ja będę pływał na tym poziomie, na którym pływam obecnie. Może nawet jeszcze, może rok, może dwa, ale ruszać w kajakach, zawsze na pewno przy kajakach zostanę, także to już tak. zostanie, jak to powiedziałem, do końca.
I rady dla młodzieży też pytają?
No jeżeli chodzi o młodzież, no tak, pytają. Ja mówię, że w kajakach najważniejsza jest systematyka. Jeżeli jest systematyczny trening, systematyczna praca, to i ten wynik w późniejszym czasie się pokaże. Od razu nikt wyniku jeszcze nie zrobi.
Panu Andrzejowi oczywiście jeszcze życzymy wielu kilometrów przepłyniętych swoją łódką. To wszystko w dzisiejszym magazynie Sport w Radiu Zachód. Jutro po godzinie 7 i 8. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.